Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Gaśnicowy. O, witam, dwa pytania. Co nasz mistrz ciętej riposty sądzi o utworzeniu polskiego rządu na uchodźstwie w kontrze do tej żydokomuny okrągłostołowo-magdalenkowej, która rządzi Polską, i zabieganie o uznanie go na arenie międzynarodowej? W takim rządzie widziałbym pana jako ministra spraw zagranicznych. A co ja bym tam robił? Jakie sprawy zagraniczne bym załatwiał? Taki rząd na uchodźstwie to musiałby jeść z ręki temu rządowi, który by go gościł. Także wybijmy sobie z głowy, znacznie prostsze jest doprowadzenie do przesilenia rządowego w Polsce. No i tyle, i skorzystaniu. No także nie, bo przekombinujemy tutaj. Drugie pytanie. Dlaczego polska prawica tak mocno zachwyca się Donaldem Trumpem, a zapominając, że to on podpisał antypolską ustawę 447 i robi laskę naszemu największemu wrogowi, czyli Izraelowi? Śmiejemy się z wyborców popis, że nabierają się ciągle na Hartostra i Kaczyńskiego, a tymczasem nasi sami nabierają się na tego szabę z Goja, który od stycznia ma być prezydentem naszego najważniejszego sojusznika. Postscriptum. Wcale nie uważam, że komunistka z czarnym podniebieniem Kamalia Harris byłaby lepszym wyborem, bo dla mnie wybór między tą dwójką to jak wybór między PiS a PO, czyli dżuma versus cholera. No nie zgadzam się z pańską oceną. Właśnie niedawno wysłuchałem przemówienia Donalda Trumpa, jeszcze jako prezydenta elekta, który tam powiada, że jak tylko zostanie prezydentem zaprzysiężonym, to następnego dnia obecnie wszystkie fundusze szpitalom, które płeć dzieciom zmieniają, i szkołom, których nauczyciele będą tutaj propagandę uprawiać, że istnieje 77 płci. No to znaczy, że jest różnica, i to istotna, między Kamalią Harris a Donaldem Trumpem. On może, a ustawę 447 to podpisał, ale to może by nie podpisał, gdyby polski rząd wykazał więcej tutaj asertywności i go poprosił, żeby nie podpisywał. Kto wie, czy akurat tę sprawę dosyć dobrze znam, ale nie będę tutaj rozwijał całego wątku. Zwracam uwagę, że prezydent Trump nie będzie prezydentem Polski. On nie ma żadnego obowiązku dbać, troszczyć się o polski interes państwowy. To my mamy obowiązek taki troszczyć się o polski interes państwowy i sztuka polega na tym, żeby się nauczyć synchronizować polski interes państwowy z amerykańskim. Zwłaszcza jeżeli mamy przejść, a wszystko wskazuje na to, że mamy przejść, pod kuratelę amerykańską. Więc trzeba mieć poczucie rzeczywistości. Hey from Europe. Szanowny panie Stanisławie, jaką przyszłość wróży pan TVN-owi po objęciu władzy przez Donalda Trumpa? To akurat nie ma jedno z drugim wiele wspólnego, chociaż może mieć, dlatego że Discovery Communication, który jest właścicielem TVN-u, robi bokami i jest na krawędzi bankructwa, czy już tę krawędź nawet przekroczył. W związku z tym Węgrzy chcą kupić TVN, a następnie, no być może, że sprzedadzą go PiS-owi. Zobaczymy, co wtedy resortowa stokrotka zrobi i te wszystkie panie Anity, Werner i tak dalej, czy będą ćwierkać z nowego klucza, czy też, nie wiem, pójdą tam kit z okien wydłubywać. Pan Mateusz Mikuła. Szanowny panie Stanisławie, czy pana zdaniem obecna polityka Unii Europejskiej, polaryzacja europejskich społeczeństw, napływ imigrantów obcych kulturowo może doprowadzić do wojen domowych? Oczywiście, że może. Znaczy takich właśnie ruchawek. Szczególnie na Zachodzie, gdzie ruchy domagające się wprowadzenia prawa szariatu liczymy już w milionach. Co za tym idzie? Czy czeka nas swoista powtórka historii? historii sprzed 100 lat. Zamachy stanu, prześladowanie rasowe, aktywność ruchów pragnących oczyścić Europę i tak dalej. Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. No nie sprzed 100 lat, tylko sprzed 500 lat, kiedy islam, muzułmanie napierali na Europę. Napierali na Europę. Ten napór został zlikwidowany dopiero w XVII wieku przy udziale naszego króla Jana III Sobieskiego, który i pod Wiedniem, i w bitwie pod Parkanami rozgromił już ostatecznie armię turecką, która Turcja nigdy nie odzyskała siły, żeby taką presję, nigdy potem nie osiągnęła takiego potencjału, żeby na Europę wywierać taką presję, jaką wywierała wcześniej. Także my z taką powtórką z historii powinniśmy się liczyć. Elodoks. Dzień dobry, panie Stanisławie. Czy mógłby pan opowiedzieć w skrócie historię narodu białoruskiego? No proszę pana. Są opracowania historyczne. To do pana odsyłam. No ja, wie pan, to niech się pan nie gniewa, ale to nie będę tutaj jakiegoś seminarium historycznego urządzał. Powiem tylko tyle, że nacjonalizm białoruski pojawił się pod koniec XIX wieku. Pod koniec XIX wieku. No on zresztą był stosunkowo najsłabszy. I najpóźniej się pojawił, bo najpierw się pojawił nacjonalizm ukraiński, litewski, a białoruski dopiero na samym końcu. No ale się pojawił, no i tyle, i już jest. Naród białoruski jako naród, świadomość narodową uzyskał stosunkowo późno. Białorusini nawet nie mówili o sobie jako o Białorusinach, teraz to mówią, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu to nie mówili o sobie jako o Białorusinach, tylko jako tutejszych, więc stosunkowo późno ta świadomość narodowa, co zresztą nawet w takim hymnie białoruskim jest, że tak długo my spali i się przebudzili. Złośliwcy ten hymn trawestowali w ten sposób, że tak długo my spali i nas obudzili i w dupę nam dali i znów położyli. No to złośliwe jest, ale no coś takiego było rzeczywiście. Lasso. Witam, panie Stanisławie. Czy Trump ujawni prawdę o UFO, jak to chciał zrobić w czasie trwania pierwszej kadencji? Pozdrawiam serdecznie. A co to jest za prawda o UFO? Ja nie wiem. Ja nie wierzę w żadne UFO i tyle. To, że się Kongres Stanów Zjednoczonych zajmuje takimi rzeczami, to uważam za jeden z objawów, że tak powiem, odlotowych, ale to mówię, nie wiem, co miałby Donald Trump ujawniać. Andrzej Karaczan, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Witam, panie Stanisławie. Dziękuję serdecznie za to, co pan dla nas robi. Za dzielenie się swoimi mądrymi spostrzeżeniami, analizą faktów, trzeźwą oceną rzeczywistości, ogromną wiedzą oraz niezawodną pamięcią. Proszę o odpowiedź na trzy pytania. Pierwsze, co ciekawego poleca pan zobaczyć w Waszyngtonie i okolicach? No, sam Waszyngton, te wszystkie pomniki tam tych poległych w Wietnamie, Abrahama Lincolna, mauzoleum, poza tym no, to z daleka tylko Pentagon, a w samym Waszyngtonie to Muzeum Szpiegów jest takie, byłem tam zresztą. No i obok Waszyngtonu jest taka świątynia masońska, tam Muzeum Masonów jest, to też warto pojechać. No poza tym to nie wiem, co tam w Waszyngtonie. No i Kapitol oczywiście, jasne. Drugie pytanie. Jeśli można osobiste, czy pana córki są pannami i czy mają podobne poglądy, a jeśli są w związkach, to czy pańscy zięciowie mają podobne do pana? No są pannami, więc poglądy mają mniej więcej podobne. Ja zresztą ich tak nie egzaminuję wnikliwie, żeby tam, no. Ale myślę, że tak. Na czym polegał, trzecie pytanie, na czym polegał fenomen Stanów Zjednoczonych w XIX wieku? To znaczy, jakie najważniejsze elementy gospodarczo-polityczne, polityczno-społeczne stanowiły o jego błyskawicznym rozwoju i przyciąganiu osiedlających się tam Europejczyków. Pozdrawiam serdecznie i życzę, aby Pan z nami był jak najdłużej w zdrowiu i pogodzie ducha oraz hojnych i wdzięcznych słuchaczy i czytelników. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo za te życzenia. O, proszę Państwa, jeden taki wskaźnik przytoczę. Otóż Austro-Węgry uchodziły za najbardziej fiskalne państwo w Europie wtedy w XIX wieku. No, miały, no dzisiaj to by były rajem podatkowym, tam monarchia austro-węgierska, bo to było 12% stopa podatkowa. Ale w Stanach Zjednoczonych było tylko 3%, a i to tam, gdzie, że tak powiem, władza sięgała, bo było wiele terytoriów takich, gdzie władza tam nie sięgała, fiskus tam nie sięgał, w związku z tym ludzie wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, żeby się bogacić. I to wyjeżdżali ludzie nie tam jacyś zamożni bardzo, czy wielcy bogacze, tylko biedni ludzie. Biedni ludzie, którzy nic nie mieli poza chęcią do pracy i rękami. I jakimiś umiejętnościami. Także i ci ludzie zbudowali Stany Zjednoczone i jednocześnie się wzbogacili, bo mogli. Krzysiek Orzo. Dzień dobry, panie Stanisławie. Czy podtrzymuje pan opinię, którą wygłosił pan w 2021 roku, że Chiny staną się chrześcijańskie lub zaadoptują kulturę chrześcijańską? Nie wiem, cały czas trwa ewangelizacja Chin. Z różnymi tam perturbacjami, bo władze chińskie tam uznają kościół jeden taki, który się ich słucha, taki, który się nie słucha, to tam jest w podziemiu. No ale trwa i to trudno mi ocenić, bo nie wiem, jaki procent Chińczyków jest chrześcijanami, a katolikami w szczególności, ale cały czas ten proces trwa. W związku z tym nawet są jakieś znormalizowane stosunki między Stolicą Apostolską i Chinami. Pan Szymon Czembor, a w takiej sytuacji można, no dlaczego nie, może zaadoptują kulturę chrześcijańską, chociaż no nie wiem, wszystko zależy od tego, czy kultura chrześcijańska w tym momencie będzie dla Chin dostatecznie atrakcyjna, czy już będzie dekadencka, bo taka groźba też istnieje. Pan Szymon Czembor. Takie pytanie już wielokrotnie padało, ale nie jestem w stanie oglądać wszystkich odcinków. Jaka powinna być polityka Polski wobec Rosji? No powinna... Proszę pana, gdyby można było tak z jednym słowem określić politykę jakiegoś państwa jednego względem drugiego, to niepotrzebne byłoby Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Minister Spraw Zagranicznych. Byśmy się trzymali tej formuły i tyle. Tymczasem stosunki międzynarodowe są płynne. Jedne państwa rosną w siłę, inne słabną, są rozmaite konfiguracje i tak dalej. I do tego wszystkiego trzeba się akomodować i o jednym tylko trzeba pamiętać, czego niestety w Polsce nie zawsze pamiętają nasi dygnitarze, że celem polityki, wszystko jedno z kim uprawianej, jest realizacja własnego interesu państwowego, a nie cudzego. Tymczasem czasami można odnieść wrażenie, że wielu naszych dygnitarzy bardziej nienawidzi Rosji niż kocha Polskę. Ja nie mówię, żebyśmy się przed Rosją płaszczyli, ale tu bardzo dobrym przykładem jest Viktor Orban. Viktor Orban tam się specjalnie przed Rosją nie płaszczy. Nie wyprowadza Węgier z NATO, nie wyprowadza Węgier z Unii Europejskiej, ale jak ma do wyboru interes na przykład ukraiński czy węgierski, to bez wahania wybiera interes węgierski. A jeżeli może go zrealizować przy pomocy Rosji, no to czemu nie? To czemu nie? No. Robert Kajpaks. Dzień dobry. Czy znał pan osobiście profesora Pawła Wieczorkiewicza? Czy podzielał pan jego poglądy historyczne? Nie znałem osobiście pana profesora Wieczorkiewicza. Nie znam wszystkich jego poglądów historycznych, więc nie mogę powiedzieć, czy je podzielam w całości, czy nie. On tak miał takie, bo ile pamiętam, bo za trochę się czuję zaskoczony tym pytaniem. Ja już nie bardzo pamiętam twórczość pana profesora Wieczorkiewicza, ale tak jak ją sobie przypominam, to ona była taka zdroworozsądkowa. No i król Stanisław August Poniatowski. Szanowny panie redaktorze, jak do tego doszło, że z takiego Imperium Habsburgów została taka malutka Austria? Pozdrawiam serdecznie z Dolnego Śląska, jeszcze polskiego. No ja już wielokrotnie na ten temat się wypowiadałem. Otóż moim zdaniem głównym czynnikiem osłabiającym monarchię austro-węgierską był nacjonalizm, ideologia, która się pojawiła w XIX wieku i w połowie XIX wieku zatriumfowała w Europie. Wyrazem zewnętrznym tego triumfu była Wiosna Ludów. Nacjonalizm, na czym polega istota nacjonalizmu? Że na przekonaniu, że każda wspólnota etniczna powinna się politycznie zorganizować w państwo. I nacjonalizm monarchię austro-węgierską rozsadzał. Bo ta elita niemieckojęzyczna w monarchii austro-węgierskiej stanowiła stosunkowo niewielką mniejszość. Stosunkowo niewielką mniejszość, a całe cesarstwo było zbudowane jak na piasku, na obcych narodowościach. I dopóki nie pojawił się nacjonalizm, to wszystko było w porządku. No ale nacjonalizm się pojawił i nacjonalizm doprowadził do rozsadzenia monarchii austro-węgierskiej, to już cesarstwa Habsburgów. Także idee mają konsekwencje i to jest znakomity przykład tego, że idee mają konsekwencje. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.